100 lat od przewrotu, czy też zamachu majowego, taka rocznica wywołuje żywe dyskusje i każe postawić pytania, uwarunkowania społeczne, polityczne, międzynarodowe tego, do czego doszło w 1926 roku w maju. Każe także postawić dzisiaj pytanie, czy są jednak okoliczności, które usprawiedliwiają czyn Józefa Piłsudskiego, ale także pytanie o odbiór społeczny nie tylko ulicy Warszawskiej. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Historia toczy się dziś, a gościem programu, witam bardzo serdecznie, jest pan profesor Włodzimierz Suleja, Biuro Badań Historycznych i także Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także autor wydawanych teraz sukcesywnie pism zebranych Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to zapytam o uwarunkowania, bo trzeba, żeby zrozumieć ten czyn, czy taką decyzję, czy właściwie no w ogóle ten konflikt, tą wojnę domową, jak niektórzy mówią, 1926 roku, trzeba najpierw zrozumieć, jakie są uwarunkowania społeczne, polityczne, międzynarodowe. Jaka w ogóle jest ogólnie wtedy kondycja też no taka społeczna? Czy my nie jesteśmy w ogóle w sytuacji pewnego kryzysu społecznego?
Znaczy powiem najpierw, że na szczęście do wojny domowej nie doszło. Rzeczywiście były to trzydniowe walki ograniczone do Warszawy, przede wszystkim do Warszawy, które zostały jakoś szczęśliwie spacyfikowane. Natomiast zestaw przyczyn, o których pan tutaj mówi, był rzeczywiście bardzo duży. Zacznijmy od tego, że nasza demokracja była demokracją bardzo młodą. To państwo od listopada 18 roku istnieje, a więc tak naprawdę no to jest, można powiedzieć, niespełna 8 lat. Więc proszę sobie to zestawić z początkami III Rzeczpospolitej. Bylibyśmy jeszcze w ubiegłym stuleciu tak naprawdę, gdyby taką chronologiczną próbę tutaj dokonywać. Natomiast to była demokracja, która polegała na implementowaniu wzorców zachodnich do realiów, które były realiami zupełnie innymi. Przede wszystkim dlatego, że było to państwo, które zostało sklejane z trzech części, bardzo odmiennych od siebie, odmiennych doświadczeniami ustrojowymi, doświadczeniami historycznymi też, no bo zabór rosyjski, Kresy jeszcze, że są tutaj tym oddzielnym elementem, to jest cały czas pamięć o irredentystycznych dokonaniach, o powstaniach, o oporze wobec bardzo represywnego Imperium Carskiego. A więc to wszystko trzeba było w jakiś sposób zebrać, skleić i doprowadzić do takiego funkcjonowania, które by zupełnie inaczej dawało poczucie trwałości obywatelom. I to nie do końca to się wszystko sprawdzało. Zresztą na to się nakładał jeszcze czas inflacji, na to się nakładały rozmaitego rodzaju inne kryzysy.
Czyli można powiedzieć, że no, Polacy nie są zadowoleni z ówczesnych rządów.
To znaczy nie tyle z rządów, co może z systemu. Tego systemu, który, jak powiadam, wprowadzono zupełnie świadomie, biorąc wzorzec, no, przede wszystkim francuski tutaj pod uwagę, ale który w tych realiach polskich nie do końca się sprawdzał. Nie do końca się sprawdzał w tym praktycznym zarządzaniu tą nie tylko polityczną, ale społeczną rzeczywistością.
Tutaj w niedawnej dyskusji w Centralnym Przystanku Historii IPN profesor Grzegorz Nowik zwracał uwagę na to, że były rozważane różne modele w Komisji Konstytucyjnej. Także brano pod uwagę taki system prezydencki, silnej władzy prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, no ale wówczas jednak no szczególnie siły narodowe no były przeciwne temu, żeby Piłsudskiemu, bo to jemu pewnie ta władza prezydencka by przypadła, żeby tak silne kompetencje przekazywać.
Tak, myślę, że to na pewno był motyw bardzo istotny, który, jeśli chodzi o te rozwiązania przyjęte ostatecznie, został wprowadzony w życie. No bo tak naprawdę teoretycznie był to trójpodział władz. Władze sądownicze miały swoje miejsce i nikt tego nie kwestionował. Natomiast relacje między władzą wykonawczą a ustawodawczą, przynajmniej po wprowadzeniu w życie konstytucji marcowej, były wyraźną w praktyce właśnie przewagą władzy ustawodawczej. Stąd się wzięła ta nazwa sejmokracja, gdzie doraźne bardzo koniunktury, bo Sejm nie był silnie spolaryzowany, ale tam dochodziło do rozmaitych przesunięć dotyczących no, wsparcia dla tej władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej sprawiły, że tak jak powiadam, tej stabilności nie było. To się przekładało na brak stabilności społecznej, bo w 23 roku jesienią doszło do takiego dramatycznego kryzysu, który też wiązał się z społecznymi wystąpieniami i użyciem siły wobec tych protestujących. To się mogło też przerodzić w dalej idące wystąpienia, a więc to były czynniki, które pokazywały, że to wszystko nie działa tak, jak może nie tyle działać powinno, co oczekiwało społeczeństwo. Do tego jeszcze trzeba pamiętać o kontekście zewnętrznym. Myśmy byli nie tylko, że państwem świeżym, ale państwem, które miało dwóch wyraźnych wrogów, których z jednym nie prowadziliśmy wojny, choć jeżeli włożymy w to wszystko powstania śląskie i powstanie wielkopolskie, to możemy też o takich rozwiązaniach zbrojnych wspominać.
Ale, z drugim dopiero co zakończyliśmy.
A z drugim zakończyliśmy, tak.
I takim gorzkim traktatem Ryskim.
Traktatem Ryskim, który niby załatwiał niektóre sprawy z naszej strony, ale też nie do końca i było wiadomym, że tamta strona wróci do tego konfliktu, że dla niej jest to, tak jak to bardzo ładnie formułował ówczesny przywódca Rosji Sowieckiej Lenin, że to jest pieredyszka, że to jest czas oczekiwania. A więc to jest jeszcze ten dodatkowy czynnik, który stabilizacji nie sprzyjał.
Panie profesorze, to skoro jesteśmy już przy tym czynniku właśnie międzynarodowym, bo on jest też różnie naświetlany w kontekście przewrotu majowego. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że już w 1920 roku Niemcy i bolszewicka Rosja zaczynają kooperować i że to ta kooperacja jest wymierzona w Polsce?
Można tak powiedzieć, dlatego że były prowadzone realne rozmowy dotyczące rozwiązania terytorialnych, nawet sytuacji wtedy, kiedy Polska padnie, bo wydawało się w lipcu 20 roku, że to już jest czas nieodległy, że to się w dniach będzie liczyło. Więc to się potem przełożyło na dokonanie powiązania gospodarczo-politycznego w Rapallo w 22 roku. No a w 26 w kwietniu doszło do formalnego przedłużenia tego związku, co miało bardzo praktyczne skutki, bo przecież poligony sowieckie były wykorzystywane przez niemieckie technologie wojenne. Można to też tak na to... O czym u nas wiedziano, to nie jest tak, że nie zdawano sobie sprawy, że zagrożenie jeszcze w tej chwili potencjalne może stać się zagrożeniem rzeczywistym. Więc ten zestaw...
A to miał być podział Polski? To
w 20 roku tak, oczywiście. Doszłoby do przywrócenia, powiedzmy, rozwiązań terytorialnych z roku 14. To mniej więcej w taką stronę to zmierzało.
Tak. A ktoś, panie profesorze, zapyta, no dobrze, ale to czy Józef Piłsudski o tym wie? Jaki ma związek tego typu właśnie międzynarodowe uwarunkowania, jaki mają związek z przewrotem majowym? W 26.
A no mają. Mają przede wszystkim dlatego, że z punktu widzenia Piłsudskiego, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, dla niego najistotniejszą sprawą było bezpieczeństwo państwa. On temu wszystko podporządkowywał. Jeżeli widział zagrożenie, a widział zagrożenie w niestabilności wewnętrznej i widział zagrożenie w tym, że sąsiedzi mogą w jakiś sposób się porozumieć i stanowić zagrożenie dla integralności terytorialnej i w ogóle istnienia państwa, a więc zastanawiał się nad remedium, nad środkami zaradczymi. I z punktu widzenia polskiego, z jego również punktu widzenia, jedynym realnym czynnikiem, który mógł temu się przeciwstawić, była silna armia. I ta armia, no, której był twórcą, której organizatorem, której w stopie pokojowej też chciał zapewnić sprawne funkcjonowanie i to takie, które by eliminowało możliwość wpływu niestabilnego czynnika politycznego na zarządzanie wojskiem, no, co mu dał wyraz w swoim dekrecie, który okazał się potem sprzeczny z konstytucją marcową. Więc na tym ten problem z jego punktu widzenia polegał. Jak zrobić, żeby to państwo zabezpieczyć? No, całe życie dąży, żeby wróciło na mapę. Jak już pojawiło się na mapie, to tak, żeby przetrwało. I on miał świadomość, że te zagrożenia są, że te zagrożenia, które nawet są w obszarze potencjalnym, one bardzo szybko mogą stać się czynnikiem zupełnie realnym, takim, który, no, jak nie będzie zabezpieczeń tych wewnętrznych, no to źle się to skończy. Oczywiście to była kwestia sojuszy też, które myśmy mieli, ale Piłsudski liczył przede wszystkim na siłę własną.
Panie profesorze, ale to pan naświetla nam tutaj przewrót majowy z zupełnie innej perspektywy, bo taka stereotypowa, takie stereotypowe przekonanie jest takie, że właśnie no, sejmokracja, rządy Hienopiasta, rządy słabe, kryzys gospodarczy, hiperinflacja i że generalnie Piłsudski, widząc to taką degrengoladę tego parlamentaryzmu, tej odrodzonej Rzeczpospolitej, po prostu chciał to, jak to się mówiło nawet, całe to towarzystwo chwycić za twarz i po prostu celem było przejęcie władzy, nawet jeżeli nie bezpośrednio, no to przez swoich delegowanych do tego odpowiednich ludzi.
Znaczy jemu się przypisuje tę chęć dążenia do władzy jako takiej, natomiast to jego nie interesowały te atrybuty władzy. Jego interesowały przede wszystkim władza w kontekście właśnie bezpieczeństwa państwa. Zresztą to po 26 roku, nawet jeżeli musimy to troszkę postawić z boku praktykę rządzenia, że to był ten czynnik nadrzędny, który kierował jego poczynaniami. I myślę, że te czynniki dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa państwa, i to w dwóch aspektach. W aspekcie posiadania własnej silnej armii i w aspekcie tego zewnętrznego otoczenia, zabezpieczenia przed otoczeniem wewnętrznym, to były główne czynniki, choć te, o których pan wspomniał, dotyczące realiów społecznych i realiów gospodarczych, no też wpływały na to wszystko, co się działo. Ale to, o co Piłsudski się, stawiam cudzysłów, wciskał po odejściu po wyjściu z polityki, po zrezygnowaniu, powiedzmy, z funkcjonowania w obrębie instytucji państwowych, to było właśnie to utrzymanie stabilności armii. Tej armii, która jego zdaniem nie mogła być właśnie zarządzana przez cywili, choć no, standardem dla demokracji zachodniej była cywilna nadrzędność nad wojskiem.
To, panie profesorze, to jeżeli chodzi o ten cały scenariusz, czy założenie Piłsudskiego, jeszcze przed 12 maja, to co się dzieje na przykład 11 maja. Czy on w takim razie zakładał od razu to, że na przykład część generałów się nie podporządkuje jemu i zakładał jakby wariant, no niestety, rozwiązania wojskowego, czy jednak to na samym początku miał być tylko scenariusz polityczny?
Nie, to jest jeszcze inaczej. To jest kwestia tego, Piłsudski dążył, on nie ukrywał, że chce wrócić do władzy, że chce mieć realny wpływ na kształtowanie przede wszystkim rządu takiego, który mógłby realizować to, o czym on w tej sferze wojskowej przede wszystkim sobie myślał. I takim rządem przejściowym był rząd Skrzyńskiego, gdzie no powiedzmy zgodzono się na to, żeby swoistym jego plenipotentem w obrębie wojska był generał Żeligowski, ówczesny minister. Natomiast ta sytuacja się zmieniła, kiedy rząd Skrzyńskiego upadł. No i kiedy pojawił się wariant z punktu widzenia Piłsudskiego niezwykle trudny do przyjęcia, czyli powtórzenie rządów Hienopiasta, gdzie już układ w obrębie tego Ministerium Spraw Wojskowych byłby dla niego no, trudno akceptowalny. Choć powiem na marginesie, że ten generał, który ministrem został w rządzie Witosa, no był na tej demonstracji pro-piłsudczykowskiej w Solijówku w listopadzie 25 roku. Malczewski też się tam pojawił, więc to i tak też wyglądało od tej strony. Natomiast to była kwestia no, rozgrywki typowo politycznej. No bo jeżeli mamy sytuację jaką, że mimo no, swoistej niechęci i niechęci nawet samego kandydata, jednak zostaje premierem Witos, ten sam Witos, który był premierem wtedy, kiedy Piłsudski był naczelnikiem i bardzo blisko ze sobą kooperowali i był premierem, kiedy Piłsudski już no, postanowił wyjść z sfer wszelkich rządowych, dlatego że Witos wszedł w sojusz z tymi, których Piłsudski odciążał odpowiedzialnością za zabójstwo Narutowicza, na co też warto zwrócić uwagę. Więc to się powtarza, coś, co jest trudno akceptowalne. Skoro się powtarza, no Piłsudski uznał, że trzeba to zmienić, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której nominacja Witosa na premiera zostanie przez prezydenta cofnięta. Do tej pory zawsze tak było, że nacisk Piłsudskiego na Wojciechowskiego, no swojego też bliskiego współpracownika z dawnych czasów, był skuteczny. Skutecznie Piłsudski na niego oddziaływał i z mniejszymi czy większymi oporami Wojciechowski jednak robił to, co Piłsudski chciał. Więc Piłsudski, a ponieważ rzecz dotyczyła zarządzania armią, więc chciał pokazać, kto tu jest najważniejszy. Zresztą to była taka sytuacja, o której czasami się wspomina. Mówi się o tej demonstracji, powiedzmy, poparcia wojska dla Piłsudskiego z listopada 25 roku, a była jeszcze demonstracja realnego też poparcia dla Piłsudskiego z maja 26 roku przed zamachem. To było wtedy, kiedy w Senacie była dyskusja dotycząca no właśnie funkcjonowania wojska i ówczesny marszałek Senatu, Wojciech Trąbczyński, też znana postać, narodowy demokrata, zakwestionował, no, powiedzmy, zdolności dowódcze Piłsudskiego do tego, żeby mógł armią w sytuacji kryzysowej zarządzać. I to też wywołało no, podobną po części spontaniczną, ale po części pewnie też i sterowaną reakcję sprzeciwu wobec tego, co Trąbczyński zrobił. Więc Piłsudski wiedział, że w armii duże poparcie ma. Jak duże, no to też była sprawa do rozstrzygnięcia, no bo byli oficerowie, wyżsi oficerowie, którzy absolutnie z Piłsudskim już nie chcieli kooperować. To było wtedy, kiedy sytuacja się zaogniła po 23 roku. No tam różne były motywy dotyczące i samej oceny w 20 roku, dokumentów, które to określały. W związku z tym Piłsudski rzeczywiście zakładając powrót do tej sytuacji korzystnej z punktu widzenia zarządzania wojskiem, no musiał Witosa odsunąć. W związku z tym on najprawdopodobniej wymyślił sobie, że no pojedzie do Wojsiewskiego, przedstawi mu te argumenty i jednocześnie pokaże... No,
tak on dokona takiej demonstracji wojskowej.
Zobacz, że armia jest za mną... No, to, co on ściągnął, to, co zadysponował 11 maja, no to trudno mówić tutaj o siłach zamachowych. To był jeden pułk, 380 szabel.
Siódmy pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego.
Który no, rzeczywiście dostał rozkaz od Dreschera między powiedzmy 10 czy tam 11, 11 maja, a 14 się pozbierał. No i marszem powiedzmy kawaleryjskim do Sulejówka dotarł. I to jest pierwszy ten element. On sobie przygotowuje oprawę, powiedzmy. Ja to w taki sposób na to patrzę i w taki sposób w zasadzie w tej chwili jest to odbierane. No i to się robi zupełnie jawnie. Wszyscy są poinformowani łącznie z ministerstwem, że taki pułk się pojawił, że ma tam strzelanie odbyć, że to do Piłsudskiego się zgłoszono i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje przez kilka godzin. I to jest pytanie otwarte, co tutaj zadziałało, że ministerstwo podjęło decyzję, żeby ten pułk wycofać. Nie wiadomo czego. Kto wpłynął na tę decyzję, kiedy została podjęta, kto personalnie, no wiadomo, że Malczewski to podpisał, ale kto tutaj doradzał, no, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast przed północą 11 maja, czyli dokładnie 100 lat temu, jest rozkaz do tego pułku, że ma się wracać, że ma zostawić tę oprawę i jej ma zwyczajnie nie być. No i to jest pierwsza decyzja Piłsudskiego, wkraczająca na tę już poważniejszą ścieżkę, żeby ten rozkaz zignorować. I rzeczywiście dowódca tego pułku, Stamirowski, rzeczywiście rozkaz ignoruje, ale też jest informacja o tym, że oni tego nie wykonają. No i teraz to jest to otwarte pytanie, które się wtedy pojawia. Czy Piłsudski prowokował konflikt? Czy sobie uświadomił, że dostarczył pretekst przeciwnikom, że on bunt wojskowy robi. No jeżeli tak, jeżeli by się wycofał z tego, no to już nie ma żadnych argumentów od tej militarnej strony, tego wsparcia. Dlatego on postanowił te siły wzmocnić, te, którymi dysponował. I wtedy są jego emisariusze wysłani do kilku pułków, tych sąsiadujących z Warszawą. I to były przede wszystkim pułki z dywizji Dreschera, ale nie tylko, które no, powiedziały się po jego stronie, gdzie był pewny, że dowódcy zachowają się tak, jak on będzie sobie tego życzył. I tą wiedzą dopiero następnego dnia, 12 maja, jedzie do Wojciechowskiego. Jedzie, ja cały czas powtarzam, no, który zamachowiec jedzie z adiutantem tylko samochodem, bez żadnego wojska, bo wojsko jeszcze jest na tych leżach, biwakuje zwyczajnie, żeby tę argumentację Wojciechowskiemu przekazać. Nie zastaje prezydenta, właśnie to jest to rozminięcie się.
Rozminięcie się, bo tutaj też są takie wątpliwości, czy prezydent Wojciechowski no, widząc, co się dzieje, po prostu robi taki unik, żeby się nie spotkać z Piłsudskim, nie, bierze do spała. I druga rzecz jest taka w kontekście tego, co pan wcześniej mówił. Dlaczego Wojciechowski tutaj tak się okopuje na tym, w tym swoim uporze, chociaż wcześniej ten autorytet Piłsudskiego działał?
Nie okopał się. I tak jak czasami się mówi, po raz pierwszy się przeciwstawił Piłsudskiemu, tak naprawdę.
Dlaczego?
Natomiast właśnie to jest bardzo interesujące i też nie do, to możemy hipotezy stawiać. Dlatego, że są pewne zarządzenia już wojskowe, bo to, że się siódmy pułk Gładów nie wrócił, to specjalnie w ministerstwie się tym nie przejęto. Przejęto się dopiero wtedy, kiedy doszła wiadomość z Siedlec, że się wagonuje 22 pułk. To wbrew wszelkim rozkazom, że oni tutaj jadą na pomoc jako Piłsudskiemu.
Czyli już jest bunt wobec,
znaczy,
wobec
to jest ministerstwa. To jest to, powiedzmy, to jest to, co wzięto pod uwagę, że to już jest sprawa poważniejsza. I to dopiero te działania 22 pułku sprawiają, że ministerstwo zarządza ściągnięcie sił, których są pewni. Pułków poznańskich, pułków z Krakowa, pułków od Sikorskiego, które notabene z innych powodów nie przyjeżdżają. Więc i tam są decyzje o tym, że mają to być pułki właśnie wyposażone do walki. Nie tak jak 7 pułk Ułanów, który do tej walki specjalnie użyty być nie mógł. To jest ta sprawa pierwsza, że to już są decyzje cywilne, nie cywilne, wojskowe, podjęte w odniesieniu do tego, żeby działania Piłsudskiego zablokować. Natomiast potem do tego dochodzą działania policzne. To odezwy mówiące o tym, że zostały jakoś zbałamucone poszczególne oddziały. I że wiadomo, że powinni słuchać prezydenta, powinni słuchać rozkazów legalnego rządu. Natomiast zachowanie Wojciechowskiego jest o tyle ciekawe, że wygląda na to, że on wiedział, że coś się dzieje, nie wiedział do końca. Natomiast to jest akurat stwierdzone, że kiedy wrócił ze spały, on nie rozmawia z politykami, z rządem, on rozmawia z generałami. Rozmawia z generałami tymi właśnie tej konduity austriackiej, poaustriackiej, którzy być może przekonali go, że ze Piłsudskim tym razem poradzą, że problem Piłsudskiego będzie definitywnie rozwiązany, że zmaza małe siły, że oni mają po prostu zwyczajnie więcej, wygrają. I myślę, że decydujący był przyjazd Rozwadowskiego, który był dobrym dowódcą bardzo optymistycznym.
Jego też chciałem zapytać.
Bardzo optymistycznym, który został wyznaczony na dowódcę obrony Warszawy, czyli tych wojsk wszystkich rządowych. I myślę, że on przekonał przede wszystkim Wojciechowskiego,
że... Przecież trzeba pamiętać, że tutaj mamy też do czynienia z takim dramatycznym pewnie rozdarciem, no bo jednak Rozwadowski...
Nie, Rozwadowski nie, oni już byli skonfliktowani byli już wtedy.
Okej, okay, ale wcześniej to jest ten, który jest autorem zwycięskiej wojny z bitwy warszawskiej, wojny...
Współautorem, to jest człowiekiem, który...
Ale nie miał tutaj żadnego rozdarcia co do tej...
On już wtedy był nastawiony negatywnie od Piłsudskiego od 24 roku. Tam różne sprawy tutaj się na to nałożyły, ale Piłsudski go już wtedy mocno uwierał. Więc być może Wojciechowski został przekonany, że wyjdzie z cienia niejako, że Piłsudskiego do cienia usunie. Ja też czysto personalnego wątku bym tutaj nie lekceważył, też tak być mogło. I kiedy jechał na most Wojciechowski, to już było za późno, to już wiadomo było, że on się nie cofnie, że tu się przeciwstawi. On zresztą też bardzo kostycznie się zachowywał. Miał też poczucie godności urzędu, to też trzeba na to zwracać uwagę. I stąd to zaskoczenie dla Piłsudskiego. To było widać, że on jest zaskoczony, że Wojciechowski zupełnie inaczej reaguje, niż można się byłoby spodziewać. I to już było przesądzone, że do dramatycznych wydarzeń dojdzie, choć oczywiście to jest kwestia też być może PR-u, być może jeszcze wiary, że coś się zmieni, że Piłsudski rzeczywiście swoim oddziałom zabronił, żeby strzelali piersi. I nie oni strzelili, choć to już jest rzecz niejako drugorzędna, no bo jednak oni byli tymi, którzy szli do przodu.
Ale wiemy ponad wszelką wątpliwość, skąd padły pierwsze
strzały? Wiemy, tak, oczywiście. To znaczy, w ogóle pierwsze strzały padły na moście Poniatowskiego i były to rzeczywiście strzały oddane nie w stronę idącej szkoły oficerskiej, tylko nad głowami. Strzelono sygnał, mówi, że oni przestali forsować most Poniatowskiego w stronę Pragi. Natomiast jedynym mostem, przez który można było przejść, który został uchwycony przez oddziały, te, którymi kierował Piłsudski, był most Gierbedzia. I tam się pojawiły oddziały z 36 Pułku Piechoty. Tam byli właśnie ci detaszowani też ułani, ale to nie 7 pułk, tylko który, już nie pamiętam, czy to byli szwalerzelowie, czy półstrzelców konnych. I oni przeszli tam, oddział dowodzony przez ówczesnego majora Korkozowicza, taki no, wytrawny oddział, na przeciwko którego stanął oddział z 30 Pułku Piechoty, dowodzony przez kapitana Lejza Goszyca, który no, musiał z jednej strony bronić się przed, stanowić zaporę dla oddziałów Piłsudskiego, z drugiej strony musiał tłum odsuwać, bo tu warszawiacy zaczęli się gromadzić, mosty są zablokowane, komunikacja z Pragą przerwana, więc to no, robi się widowisko też na swój sposób. Więc to jak się czyta raport Szyca, ten w miesiąc po walkach, sporządzony więc na gorąco, on to wszystko jeszcze doskonale pamiętał, to ten dramatyzm bije po oczach. I on nie bardzo wie, co ma robić. Mówi, że nie puści, no, ale tamten mówi, że on dalej będzie szedł. Więc oficerowie tam kilka razy ze sobą próbowali rozmawiać. Wiadomo było, że nic z tego nie dojdzie. Jeszcze w międzyczasie są posiłki dla tej strony rządowej. To znaczy, przyjeżdżają dwa samochody pancerne, przyjeżdżają działa, czyli to się wzmacnia. No i przyjeżdża oficer z komendy miasta, który wcześniej, bo oddziały, które szły bronić przeprawy, dostały od generała Dzierżanowskiego, czyli dowódcy tutaj okręgu korpusu, kategoryczny rozkaz, żeby wyprzeć tych, którzy idą, żeby nie tylko nie dopuścić, ale żeby doprowadzić do zmiany już tej sytuacji. No i ci nie chcą walczyć. To bardzo jest widoczne, że oni nie chcą walczyć. Oni wierzą, że to się wszystko, że to jest pomyłka, że to się wszystko jakoś jeszcze ułagodzi. Natomiast kiedy przyjeżdża oficer z komendy miasta, czyli tej takiej, no powiedzmy, zarządzanej przez Radłowskiego, to on przyjeżdża, że macie strzelać. I to się wtedy dzieje. I otwierają najpierw ogień działa, potem samochody pancerne, no i potem strzelają. No i jedna i druga strona już się strzela i tam pada. Tam te pierwsze ofiary i wojskowe, i cywilne, no bo rykoszety idą w tłum, tłum jest dosłownie tuż za wojskiem, więc to źle to wyglądało, no ale przewaga była po stronie tych, którzy atakowali. Oni byli bardziej zdeterminowani, notabene. To też na to trzeba zwrócić uwagę. No i ten oddział zwyczajnie nie wytrzymuje, cofa się potem.
Panie profesorze, to chcę jeszcze zapytać o ten język polityki, który czasem jednak ma znaczenie. Te słowa Wincentego Witosa rzucone w 9 maja, takie dosyć prowokacyjne. Zresztą to jak ktoś śledzi politykę, to takie sytuacje nam się w historii powtarzają. Mówi, że żeby Józef Piłsudski wyszedł z ukrycia i wziął odpowiedzialność za państwo. Pan też teraz redaguje te pisma zebrane, bo zdaje się, że Józef Piłsudski też taki stosował dosyć język konfrontacyjny w tamtym okresie. To znaczy, czyli coś wisiało w powietrzu?
Znaczy cały czas wisiało w powietrzu. No, wisiało jakieś zderzenie. Zresztą kandydatów na zrobienie zamachu, czy powiedzmy zrobienie, było troszkę więcej, bo to były Sikorski, Haller i tutaj dodawano różne postacie, które miałyby to, wykorzystując swoją popularność w wojsku, to zrobić. Natomiast to, o czym Witos powiedział, to też było prowokowanie Piłsudskiego. No pokaż, co potrafisz. Pokaż, czy masz to poparcie, o którym mówisz. Piłsudski w wywiadzie, który został skonfiskowany, powiedział, że on ma poparcie. Natomiast no, skoro wywiadu nie ma, skoro to, tam się zaczyna...
Skonfiskowany przez?
Przez władzę.
Czyli cenzura.
Znaczy, no, to była decyzja komisarza rządu na Warszawę, tak, można o cenzurze powiedzieć.
No to była cenzura.
Ale to była, no oczywiście, ale to była decyzja rządowa, to była polityczna decyzja o skonfiskowaniu tego wywiadu. A więc Piłsudski wychodzi z ukrycia, no, ale chciał wyjść z ukrycia na zasadzie, tak jak powiadam, zgłoszenia żądań politycznych, które sądził, że zostaną zaspokojone przy oprawie wojskowej.
A ta rozmowa słynna na moście Poniatowskiego, prezydenta Wojciechowskiego z Józefem Piłsudskim, no wiemy tak ogólnie, że Stanisław Wojciechowski zachęcał do tego, żeby no, Józef Piłsudski się podporządkował legalnym władzom, żeby się wycofał, z tym, że on już się wycofać nie mógł, no bo już wyszedł jakby.
Wojciechowski żądał, żeby się poddał.
poddał wręcz.
No, jeżeli ma powrót na drogę legalną, to oznacza oddanie tej całej oprawy, którą skonstruował. Więc to Piłsudski mu odpowiedział w sposób jednoznaczny, że dla niego droga legalna jest zamknięta. Więc było wiadomo, że dojdzie do konfrontacji. Tylko pytanie właśnie, jaki ona przybierze charakter. Kto tu będzie no, w tym przypadku górą. I tutaj też nie można lekceważyć nie tylko tych nastrojów społecznych, ale realnego wsparcia, bo bardzo często, ja sam miałem wątpliwości, czy rzeczywiście rola kolejarzy tu była rolą znaczącą. Oni jednoznacznie stanęli po stronie Piłsudskiego. Jego transporty szły szybko, nie było przeszkód. Transporty wojskowe, zwłaszcza z Krakowa, to się wlokły. To były blokady, to było... zestawienie składu to trwało znacznie dłużej niż można byłoby oczekiwać.
Czyli Piłsudski miał poparcie społeczne.
Piłsudski miał wtedy realne poparcie społeczne. Warszawa demonstrowała, po jego stronie byli ludzie. To nie ulega wątpliwości. Znaczy nie miał poparcia społecznego w Wielkopolsce i na Pomorzu, to też trzeba powiedzieć. Galicja była tu podzielona, to było też bardzo różnie. No ale na przykład wojska, które miał posłać Sikorski, była argumentacja, że on nie pośle wojsk, bo Ukraińców się boi. Było o tyle trafne, że tam mu się wojsko praktycznie zbuntowało, że nie chcieli. Po prostu nie chcieli iść. Znaczy, były też i dramaty. No, strzelali sobie wicerowie w głowę. Wspomniałem Soskowskiego, który na szczęście nie w głowę, tylko w serce się strzelił. Dzięki temu przeżył. No, ale jeden z dowódców w Lublinie popełnił samobójstwo, więc to były to dramaty tamtego czasu.
Panie profesorze, tutaj w czasie tej przywołanej debaty w Centralnym Ośrodku Historii IPN mówił też profesor Grzegorz Nowik o odpowiedzialności. No, widząc rozwój tej sytuacji, no bo mówimy o trzech dniach, ale no tutaj pan też od tego zaczął, że na szczęście nie doszło do wojny domowej, ale no, ówczesne władze, czyli prezydent Wojciechowski, premier Witos, no, oni widzieli, w jaką stronę to może zmierzać i mówił o tej odpowiedzialności, że jednak w imię racji stanu, tego też, żeby nie naruszyć...
Nie eskalować konfliktu,
nie doprowadzić do takiej sytuacji, że to może być przez wrogów, właśnie ta sytuacja wewnętrzna wykorzystana przez wrogów. Czyli tutaj o tej odpowiedzialności można powiedzieć.
Ale oczywiście, to znaczy to zachowanie finalne i Wojciechowskiego, i Witosa. Witos chciał jeszcze wcześniej przerwać. To się Wojciechowski sprzeciwiał. Mhm. A kiedy się Wojciechowski przestał sprzeciwiać, to już było po przeniesieniu się do Wilanowa, no bo właściwie Warszawa została opanowana. Przy czym ja mówiłem też o tym, że Piłsudski mógł drugiego dnia to skończyć. Tylko ofiary byłyby znacznie większe. Mhm. I on podjęto takie działania, bo była kontrreakcja prowadzona przez Rowadowskiego. Zresztą myśmy o tym też nie wspominali, ale trzeba to jasno powiedzieć, że ze strony tu właśnie tych przeciwników Piłsudskiego była to też duża determinacja, łącznie z taką, która została zawarta w rozkazie wydanym przez Rowadowskiego, żeby no, rozstrzygnąć to w taki sposób, że jeżeli trafi się przywódców ruchu, to nie należy szczędzić ich życia, więc to było jednoznaczne powiedzenie, co z tym wszystkim można zrobić. To był rozkaz, który no, nie został zrealizowany, ale tak to wtedy było. Więc o tym też trzeba pamiętać. Natomiast politycy cywilni, przede wszystkim ze strony rządowej, mieli świadomość, że nie mogą wygrać. To po pierwsze. I kiedy ta świadomość dotarła do Wojciechowskiego, no to on postanowił to przeciąć.
Nie mogą wygrać też z powodu układu sił.
Układu sił, no po prostu siły były jednak po stronie Piłsudskiego, bardzo wyraźne. Chociaż te oddziały, które nadeszły, te świeże siły z Poznańskiego, dowodzone przez generała Radosia, stanowiły tu znaczący element taki, który mógł jeszcze ten opór przedłużyć. Ale generałowie w związku z tym chcieli się bić. Rozadok się uważa, że on to wygra. No jak to Rozwadowski, który właśnie tu bardzo optymistyczny był. Potem, kiedy zostało to przerwane od strony cywilnej, to jeszcze były próby nacisku no właśnie na Ładosie, żeby walkę podjąć. To robił generał Hauser z Poznania, ten, który zastąpił Soskowskiego. I Ładoś mu odpowiedział, że on nie rozumie sytuacji, że on nie może, nie stoi na pozycjach, bo on się już podporządkował tej nowej głowie państwa, którą był Rataj i nowemu ministrowi, którym był Piłsudski. Tyle. I więc to zostało wtedy przecięte.
Panie profesorze, to jeszcze?
Dodam jeszcze jedną rzecz, że jemu spontanicznie przyszedł na pomoc jeden z oddziałów z nadgranicy z Niemcami. Piłsudczyk to przyprowadził. To był pierwszy, który został zdjęty z dowództwa. Nie wolno było tej granicy zostawiać.
Też bardzo ciekawy aspekt. Panie profesorze, to jeszcze kwestia jakby już tego, co się dzieje po powrocie majowym, bo też ten wątek, od tego właśnie zaczynaliśmy, że Piłsudskiemu zależało na kwestiach wojskowości, na kwestiach sprawnego zarządzania armią, potencjalnego, no to się, to wojna wybuchła później, ale jednak potencjalnego rosnącego zagrożenia tych naszych dwóch państw, które nam zagrażały wówczas. I teraz pytam o konsekwencje, bo 31 maja Józef Piłsudski zostaje wybrany na prezydenta. No można powiedzieć, dzieje się to, co zdaniem pewnie niektórych powinno się stać. Znaczy, skoro ten zamach majowy, układ sił, opowiedział się po jego stronie, miał przewagę, władze wybrane wcześniej ustąpiły, no to co, powinien wziąć pełnię władzy i wszystko to poustawiać tak jak chce. Tymczasem on tego wyboru nie przyjmuje.
Z tym, że on traktował wybór siebie na prezydenta jako legalizację zamachu. Zresztą on mówił o tym, że on zrobił rewolucję bez rewolucyjnych konsekwencji. Znaczy rewolucję, której nie zamierzał robić. Natomiast uznał wybór przez Sejm, że jest zgoda na to, co się stało. No i teraz ja już zarządzam. I zmiana pierwsza, która nastąpiła, to była nowela sierpniowa z 26 roku, która wzmacniała z jednej strony władzę wykonawczą, z drugiej rozwiązywała ten dylemat niezgodności w konstytucji marcowej z dekretem. Bo te rozstrzygnięcia powodowały...
Te dekret do spraw wojskowych.
Do spraw organizacji naczelnych władz wojskowych. Że teraz było to tak, jak on to chciał. Więc on uznał, że to jest zupełnie wystarczające. I jak
czyli, powiada, że swoje cele osiągnął.
Że swoje cele osiągnął. Jego nie interesowały atrybuty władzy. No premierostwo czy prezydentura, zwłaszcza jednak jest to atrybut w większym stopniu niż realna władza. Jego interesowała realna władza i on ją miał. On był jej dysponentem do końca życia. I w związku z tym no, zarządzał tak, jak zarządzał. Polska poszła w stronę autorytaryzmu, miękkiego wprawdzie, ale jednak autorytaryzmu i tego też nie można ukrywać, że to były rozwiązania, które no, z demokracją parlamentarną już coraz mniej miały wspólnego. Natomiast te wszystkie inne rzeczy, no to już była logika tej walki politycznej, która się dalej toczyła, bo jednak przeciwnicy Piłsudskiego po pierwszym przestrachu wrócili do równowagi też psychicznej, mieli swoje zaplecze polityczne, które też miało swoje oczekiwania. No i to się toczyło, jak się toczyło. Potem się to też kończyło i właśnie i wrześniem, i później Berezą jeszcze z innych powodów. Jak powiadam, nic z tego dumnym być nie można, natomiast to się w inny mechanizm zaczął wpisywać.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze, no bo tak można powiedzieć, że skoro wybuchło coś na kształt takiego zarzewia, takiego no, bratobójczego konfliktu, na szczęście zagaszonego, o tej odpowiedzialności polityków mówiliśmy, to jakie kroki Józef Piłsudski, bo o tym się chyba też mało mówi, wykonuje po zamachu majowym, żeby jednak no, tutaj zachować jakieś pojednanie narodowe, żeby to nie wybuchało ponownie, za chwilę być może.
Tak, to znaczy pierwszą rzeczą było doprowadzenie do stabilizacji sytuacji w armii. To było wycofanie wszystkich oddziałów i swoich, i tych, które go wsparły, i tych, które go nie wsparły. To była decyzja właśnie o tym no, wspólnym pogrzebie, powiedzmy, który był no i rozkaz.
Był wspólny pogrzeb tak, poległych po obu stronach.
Tak, po obu stronach. No i to jest kwestia tego słynnego rozkazu, który miał niejako lać oliwę na te wzburzone fale, który tę oliwę rzeczywiście wylał, pokazujący właśnie no, rzec można tutaj przypadkowość tego zbrojnego konfliktu, że to jest właśnie między braćmi, że to nie jest coś, co jest jakimś czynnikiem zewnętrznym, ale coś, co czasami w rodzinie się zdarzy. No i doszło do tragedii i on ma świadomość, że to jest tragedia, za którą bierze odpowiedzialność, że to był jego tutaj wybór, jego decyzja. Natomiast później to są rozwiązania tej natury takiej prawnej, to znaczy, można powiedzieć w taki sposób, że ta formacja, która przejęła władzę, wiadomo, że nie likwidowała systemu parlamentarno-gabinetowego, że dalej ten system funkcjonował, choć wiadomym również było, że dysponując poparciem, realnym poparciem wojska, Piłsudski tej władzy nie odda zwyczajnie. I to, tak jak powiadam, to było pójście właśnie w stronę rozwiązań autorytarnych, które się zmieniły po wprowadzeniu w życie konstytucji kwietniowej, która zmieniała ustrój, która jednak była innym rozwiązaniem, choć no, tak jak patrzę modelowo na konstytucję, to głupim to rozwiązaniem nie było. No, oczywiście można mieć taką konstytucję pięknie napisaną jak konstytucja Związku Radzieckiego, nie znam piękniejszego dokumentu, która nic nie znaczyła. Natomiast tamta konstytucja wprowadzała tą zmianę realną, która jednak zastępowała te wcześniejsze rozwiązania ustrojowe. Też możemy dyskutować, na ile to było do realiów polskich dopasowane, czy nie. Natomiast wszystkie inne rzeczy, to nie było tak, że był to system opresywny. Istniały wszystkie partie polityczne, które no, czasami się zdarzało rozwiązywanie, tak jak obóz Wielkiej Polski. Istniała prasa, którą cenzurowano oczywiście, tak jak to w tamtym czasie było, ale można było wypowiadać opinie.
No, niektórych przeciwników politycznych zwalczano trochę silniej.
To różnie to też było i też zdarzały się fizyczne działania, też tak było, ale to...
Na inną rozmowę.
Nawet na inną rozmowę. To jest też inny mechanizm. Niekoniecznie Piłsudski odpowiadał za to, niekoniecznie inspirował. To czasami była też, no, użyję terminu na gorliwość, bo to on nie jest taki zupełnie odpowiedni. No, istniał, nie czepiano się rozwiązań gospodarczych, nie czepiano się samorządu. To wszystko istniało i były samorządy, które były opanowane przez przeciwników politycznych. Tego nie ruszano. Więc to, co na czym rękę położył Piłsudski bardzo silnie, to była armia, to nie była jego i tyle. I nic więcej się tu nie zmieniało i polityka zewnętrzna, którą myśl poprowadził tak, jak sobie to wyobrażał. Wszystkie inne rzeczy, to różnie z tym zwyczajnie bywało. Ale no, był to autorytaryzm, ale autorytaryzm bardzo miękki, taki właśnie, jak czasami o Piłsudskim mówiono, że jest anachronicznym dyktatorem. Był w tamtym czasie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą rozmowę. Na pewno można było jeszcze parę wątków, ale to może przy innej okazji. Dziękuję za dziś. No, ten zamach majowy będzie na pewno wywołał wciąż żywe dyskusje. Profesor Włodzimierz Stuleja był gościem programu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.